Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. W studiu jest Łukasz Jankowski i w Strasburgu jest profesor Ryszard Legutko.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
W gorącym momencie pana profesora złapaliśmy. Wczoraj debata, a dzisiaj o 12:00 głosowania nad centralizacją Unii Europejskiej. Jaki klimat panuje? Klimat euforii panuje w Strasburgu?
No to zależy z której strony. Ja myślę, że ci, którzy to sprawozdanie przygotowali, na którym będziemy głosować za chwilę, byli jednak troszkę zdenerwowani, dlatego że cała ta debata wczorajsza, ona była trochę taką debatą pokątną, bo sprawa jest absolutnie kluczowa dla Unii Europejskiej, dla wszystkich krajów członkowskich, a pierwotnie chciano debatować w czwartek, kiedy już się wszyscy pakują, a głosować w czwartek po południu, kiedy wszyscy już szukają samochodów, żeby dojechać na lotnisko. W końcu przenieśli tę debatę na wtorek po południu, co jest o tyle nietypowe, że ona powinna się odbywać w takich porach, gdzie są kluczowe debaty, a więc przed południem, we wtorek czy w środę, gdzie wszyscy ci najważniejsi ludzie z instytucji europejskich przychodzą, gdzie jest dużo czasu, przewodniczący grup się wypowiadają i tak dalej. Natomiast to była próba wypchnięcia tego, w ogóle nie ma sprawy, to są jakieś drobiazgi, mamy tutaj, nie wiem, półtorej godziny, to sobie porozmawiamy, ale rzecz jest tak przesądzona. Ale nawet w tych warunkach trzeba powiedzieć, że wczoraj tych głosów krytycznych było całkiem sporo, choć oczywiście rzecz jest przesądzona i dzisiaj to zostanie zaaprobowane w głosowaniu plenarnym.
I co dalej? Europarlament podejmie decyzję o tym, że właściwie my jako obywatele Rzeczpospolitej tracimy nasze przymioty obywatele, stajemy się poddanymi Unii Europejskiej?
No tak, kończy się prezydencja hiszpańska. Hiszpanii, jak wiadomo, bałagan nieprawdopodobny jest polityczny. Nie ma rządu. Ale co nie przeszkadza hiszpańskiej prezydencji złożyć obietnicę. Wczoraj jakiś właśnie dżentelmen z hiszpańskiego rządu, nie rządu, właśnie taką obietnicę, że sprawa stanie na Radzie jeszcze grudniowej. No i to wszystko będzie głosowane i prawdopodobnie oczywiście głosowane metodą większościową, w związku z tym będzie ten wniosek o zwołanie konwentu, no i się zacznie proces centralizacji Unii. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Duzi gracze, najważniejsi, są za, więc pewnie metodą maczugowania i szantażowania uda im się zebrać wystarczającą większość.
Głosy były takie, że od Lizbony, od traktatu w Lizbonie minęło już tak dużo czasu, że potrzebna jest nowa, głęboka reforma. W zasadzie jak głębokie to będą zmiany, bo wiele osób w Polsce myśli sobie, że coś tam się uchwala gdzieś tam w dalekiej Brukseli, jakiś paragrafik w jakimś traktacie się zmieni i co to kogo obchodzi?
No od Lizbony rzeczywiście minęło trochę czasu. Okazało się, że Unia dość kiepsko działa. Jeden kryzys za drugim. W związku z tym logiczny wniosek był taki, że Unia nie jest w stanie udźwignąć tego, więc trzeba zrzucić trochę obowiązków. Natomiast nie brać nowe obowiązki, prawda? Nie umiemy rządzić, w związku z tym trzeba nam dać więcej kompetencji i więcej władzy. To wtedy jeszcze co? No to wtedy jeszcze bardziej nie będziemy umieli rządzić. Odpowiadając już teraz bezpośrednio na pytanie, trzy rzeczy są najbardziej bulwersujące. Pierwsze to jest to, że właśnie zabiera się kompetencje państwom członkowskim. Niektóre z tych kompetencji zakwalifikowano takich kompetencji łączonych tak zwanych, ale to oczywiście jest fałsz, to nie są żadne kompetencje łączone, tylko Unia, no, sprawy bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, edukacji, transportu. Bez tych kompetencji państwo właściwie już nie jest państwem. Będzie czymś nawet słabszym, powiedziałbym, od niemieckich landów czy szwajcarskich kantonów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest odebranie prawa weta w ogromnej większości przypadków, praktycznie zlikwidowanie tego prawa weta. To była jedyna broń, jaką miały mniejsze, słabsze państwa przeciw samowoli tych dużych. I trzecia rzecz to jest wprowadzenie instrumentów do ideologicznego zamordyzmu, czyli używając tej paskudnej nowomowy europejskiej, to jest zdrowie reprodukcyjne oraz równość genderu. Już nie ma równość kobiet i mężczyzn, to jest równość genderów. I w związku z tym Unia będzie miała instrumenty, żeby narzucić aborcję jako obowiązujące prawo, no i równość genderów. Czyli to jest ten prowadzenie tej jednej absurdalnej ideologii, no, która tworzy ten ideologiczny terror, jaki znamy z wielu krajów świata zachodniego. W Polsce udało się jakoś uchronić Polaków przed tym, no ale jak widać, niebezpieczeństwo staje się coraz realniejsze.
Ale za tą operacją stoi ideologia. Ideologia Spinellego, która na końcu ma być, w konsekwencji mają być Europejczycy ludźmi pozbawionymi nawet własności prywatnej, bo po co taka własność? Czy taka jest perspektywa, która się rodzi przed Europejczykami, którzy nawet nie dyskutują na temat tego, co się dzieje teraz w Parlamencie Europejskim?
No to jest, no, pamiętajmy, że Europą i w ogóle światem zachodnim rządzi lewica, że prawica jest bardzo słaba, to często to jest taka prawica bezobjawowa, a ideologia lewicowa staje się coraz bardziej radykalna. No, ona niby jest w tej chwili głównie skoncentrowana na sprawach płci i tym podobnych rzeczy, ale ja jednak no, też nie odrzucałbym takiego bardziej, powiedziałbym, komunistycznego scenariusza. To się wszystko odbywa, ja dlatego na początku mówiłem o tych terminach z tą debatą, prawda? To się odbywa tą metodą Moneta, prawda? Jean Monnet, jeden z ojców Unii Europejskiej, czy integracji europejskiej, mówiąc bardziej precyzyjnie. No to, prawda, on się wsławił tą metodą, że tą integrację czy centralizację to trzeba tak właśnie wprowadzać, żeby ludzie tego nie zauważyli. I dopiero jak już zobaczą, już będzie za późno. I wtedy Europejczycy będą bardziej zintegrowani. No to, co oczywiście jest zwykłym oszustwem i manipulatorstwem i z czymś takim mamy do czynienia obecnie.
Czy jest gdzieś tama? Czy ten proces ktoś kiedyś gdzieś może zatrzymać?
No jeśli się patrzy na te twarze tych ludzi, którzy wczoraj właśnie występowali w parlamencie i gorąco zachwalali, jeżeli słucha się tych wypowiedzianych przez nich słów i widzi się ten żar bijący od nich, no to wtedy człowieka ogarnia strach i się wydaje, że to jest jakaś równia pochyła i to się nigdy nie skończy, no bo nigdy, jeżeli ktoś jest za, nie wiem, za równością genderów, no to taka równość genderów nigdy nie ma końca. Przecież ciągle mogą być nowe gendery, prawda? I nowe instrumenty narzucania tego, bo ten wróg nierówności zawsze się będzie pojawiał, więc to wydaje się, że nie ma końca. No jedyna rzecz, jaka tutaj może się stać, to w polityce zawsze jest. Znaczy, że musi być jakaś przeciwwaga. Czyli jeśli strona prawa stanie się wystarczająco silna i wystarczająco śmiała, żeby się temu przeciwstawić, no to wtedy rzeczywiście albo jakiś ruch oddolny, no nie chcę tu mówić o rewolucji, ale zważywszy, że ta buta i arogancja oligarchii europejskiej rośnie, no to ja nie wykluczam, że w pewnym momencie rzeczywiście ulica może zacząć protestować i to bardzo, bardzo gwałtownie przeciw tej samowoli.
Jak na razie to jest taka mniejsza ulica, tam są szefowie różnych rządów i tam chyba konsensusu nie będzie. Wczoraj w polskim Sejmie z kolei debata o to, czy przyjąć specjalną uchwałę Sejmu, która by sprzeciwiała się tendencjom centralistycznym. Takie głosy z państw członkowskich robią wrażenie na europosłach?
No nie bardzo. Znaczy, pamiętajmy, że Unia Europejska jest bardzo sprawna w zastraszaniu i przymuszaniu do posłuszeństwa. To widzieliśmy to przecież. Nie takich chojraków zmusiła do uległości, prawda, jak ci nasi, prawda, koledzy z Platformy Obywatelskiej, którzy właśnie zapowiedzieli, że będą głosować przeciw. Poza tym jest coś takiego w rządach, również w rządach wschodnioeuropejskich, że te rządy się jakoś boją przeciwstawić. No ja za ten przykład, który zwykle daję, no to minister spraw zagranicznych Rumunii i minister spraw zagranicznych Słowenii podpisali ten list nawołujący do likwidacji prawa weta, zasady jednomyślności w polityce zagranicznej. No, z całym szacunkiem, Rumunia i Słowenia to są kraje, które mają bardzo mało do powiedzenia w tej chwili w Europie, a podpisały się pod listem nawołującym do tego, że miały jeszcze mniej do powiedzenia. No praktycznie nic do powiedzenia. Więc jest takie jakieś, no, taki paraliż woli w wielu krajach, również w Polsce, dlatego trzeba z najwyższą obawą będzie patrzeć na poczynania nowego rządu.
To już na koniec, wczoraj w Sejmie na konferencji prasowej premier Donald Tusk powiedział, że nie ma tematu, że to jest jakaś wykwit twórczości Europarlamentu, ale w Radzie nie ma takiej woli, jest duża grupa państw, która mówi nie i on też jako Donald Tusk rejtanem stanie, żeby Unia się nie scentralizowała.
No, zważywszy na dotychczasowe działania Donalda Tuska w polityce europejskiej, to powiedziałbym, do tych tygrysów to raczej nie należy, takich przymilnych króliczków bardziej, jeśli chodzi o jego zachowania w Europie. No bo w Polsce wiadomo, że to jest polityczny rekin ludojad, natomiast na salonach europejskich to jest bardzo potulny króliczek.
I nie będzie stawał w okoniem, czy kością w gardle rekinowi europejskiemu.
Nie odważy się.
No, tym mówił profesor Ryszard Legutko w studiu z Krzysztof Skowroński.
A żeby i do Brukseli dotarła informacja o tym, że społecznościowe zaapelowaliśmy do słuchaczy, żeby Radio Wnet dalej się rozwijało, żebyśmy mogli robić tak ciekawe audycje, jak mam nadzieję teraz robimy. To uruchomiliśmy patronite.pl/radio-wnet. Wolność słowa, panie profesorze, w Europie nie jest kwitnąca.
Wolność słowa jest w zaniku i w środowiskach, mediach, w środowiskach akademickich, w ogóle w przestrzeni publicznej. A dotyczy to praktycznie całego świata zachodniego. To nie jest tylko niestety sprawa Unii. Wielka Brytania wyszła z Unii, a jednak tam no, spory zamordyzm pod tym względem panuje.
Ciekawy sposób budowania wolności i demokracji. Panie profesorze, patrzę na zegarek, jest godzina 10:20. Za godzinę i 40 minut będzie to głosowanie w Strasburgu w Parlamencie Europejskim.
Tak, o 12 się zacznie, tam jeszcze kilka jest rzeczy do głosowania. Najdłuższe głosowanie, zapowiada się to najdłuższe głosowanie, czy jedno z najdłuższych w ogóle w historii. 3 godziny ma trwać. Mam nadzieję, że skończy się to, że nie skończy się to utratą zdrowia, bo pamiętam takie głosowanie, że prowadzący bardzo poważnie zasłabł i trzeba było pogotowie wołać, więc mam nadzieję, że to nie będzie ten przypadek.
O czym mówił profesor Ryszard Legutko. Panie profesorze, panie europośle, dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu.
Na tej rozmowie mogli państwo wysłuchać dzięki hojności i wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet.